Monika Brodka-Holses, a my dzisiaj o psach, w dodatku o psach użytkowych, 12 minut po godzinie 20. Magazyn Między Nami Zwierzętami, jak w każdą środę, do 22 dzisiaj z Państwem. Może zacznę od postu, który mnie zainspirował do tej audycji. Maja Weronika napisała w swoim poście na Facebooku: są inteligentne, bystre, uczą się w lot, szczególnie te ładniejsze, maliniaki, tak. Od szczeniaka błyskawicznie przyswajają nowości. Muszą takie być, by mogły pracować dla ludzi. Nie, panie Kowalski, to nie znaczy, że są mądre. Ma pan pewnie przed oczami szarika i maliniaki z filmików w internecie. To znaczy tyle, że łatwo może je pan nauczyć przydatnych rzeczy. Nauczyć przez codzienny, systematyczny trening. Nie, nie zmądrzeje z wiekiem. Zostawiony sam sobie, by nacieszył się dzieciństwem, nauczy się dziesiątek rzeczy, które niekoniecznie będą się panu podobały. Jakich? Otwieranie drzwi, szafek, uciekanie przez ogrodzenie, obchodzenie wszystkich poleceń, których akurat nie będą miały ochoty wykonać, wyczekiwanie momentu, gdy odchodzi pan od pełnego talerza, by sięgnąć po sól, rozpoznawanie dźwięku otwieranej bramy, przez którą można uciec. Tak, pies inteligentny, zostawiony bez treningu, szybko wykorzysta inteligencję po swojemu. Dzisiaj właśnie o psach użytkowych. Barbara Bielak, szkoleniowiec, hodowca psów myśliwskich Duma Kazana.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Basiu. Joanna Dąbrowska, szkoleniowiec z Carpetim, przewodniczka owczarka niemieckiego Zefira.
Dobry wieczór.
Witaj, Jasiu. Tomasz Krakowiak, policyjny przewodnik psów, hodowca owczarków niemieckich rasy użytkowej Sfora Kraki.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Tomku. Właśnie, ty masz w swoich zasobach, można tak powiedzieć, psy rasy użytkowej, psy pracujące. Spróbujesz wyjaśnić słuchaczom, co to właściwie jest taki pies użytkowy?
No, pies użytkowy, jak sama nazwa wskazuje, a jest jeszcze jedna nazwa, czyli taki pies z linii pracującej, czyli pies, którego zadaniem jest wykonywanie jakichś konkretnych zadań wykorzystywanych przez ludzi, tak?
A skąd wiadomo, że to jest akurat pies użytkowy, a ten drugi nie?
No, z wyglądu może nie rozpoznamy od razu, ale pies użytkowy posiada taką główną cechę, jaką jest chęć do pracy. Chęć do pracy, gdzie ten pies, można powiedzieć, jest obciążony takimi instynktami, cechami, gdzie on po prostu nie będzie leżał sobie spokojnie i wyczekiwał na karmienie, tylko ten pies będzie cały czas
kombinował,
chodził za nami, a co robimy, patrzył w oczy, przynosił jakieś patyki nam, żebyśmy mu ten patyk rzucili. To są psy, które cały czas niemalże chcą coś robić.
A czy kundelki mogą być psami użytkowymi?
No tak, jeżeli mają takie cechy, no to oczywiście.
A czy na przykład w miocie, powiedzmy, nie wiem, masz w tej chwili szczeniaki, czy one wszystkie są użytkowe, czy nie?
No właśnie, ja bym jeszcze podzielił te psy użytkowe na psy użytkowe, zależy w jakim sensie, bo są psy użytkowe do czego? Jednym psem użytkowym będzie pies, który ma pasję do tropienia, czyli może być to pies łagodny, ale ma pasję do tropienia. Pobudza się na widok piłeczki, aportu, lubi szukać, lubi węszyć. Drugim psem użytkowym może być pies, który tej pasji nie ma, ale z kolei jest bardzo samodzielny, jest nieufny. No, żeby nie mówić, że agresywny, ale jest odważny i potrafi ugryźć, tak? Też wykorzystywany jest w służbach. No i kolejny pies użytkowy, na przykład może być to pies, który posiada te wszystkie cechy, to by było najlepiej.
O, pies idealny. Basiu, użytki?
Dla mnie użytki kojarzą się dwojako, bo jako hodowca wyżłów na co dzień mam do czynienia z użytkowością myśliwską psów i tu bym powiedziała, że po wielu latach hodowli można zauważyć różnicę nawet w wyglądzie psów użytkowych, i psów, które są hodowane bardziej pod kątem wystawowym, żeby nie powiedzieć stricte wystawowym, bo właściwie takie linie też są, choć może nie do końca w Polsce, ale w Stanach jak najbardziej. Tutaj rzeczywiście, tak jak wspomniał Tomek, nawet w jednym miocie można wyróżnić egzemplarze, które będą wybitne, jeżeli chodzi o użytkowość, i takie, które będą się sprawiały trochę gorzej. Aczkolwiek po skojarzeniu dwóch pracujących psów, których linie prowadzą naprawdę wiele, wiele pokoleń wybitnych użytkowo przodków, możemy się spodziewać, że wyjdzie, pozwolę sobie powiedzieć, petarda. I nie spodziewajmy się, że to będzie piesek na kanapę, którego pancia sobie weźmie, bo jest ładny. Ja mam na przykład wyżły weimarskie, które się bardzo wielu osobom podobają. I tutaj są rzeczywiście psy użytkowe i psy wystawowe. Są jeszcze akurat w tej rasie też psy, które wykazują jako jedyne z myśliwskich agresję, ale to już oddzielny temat, na razie go porzucę. I te psy użytkowe rzeczywiście nie nadają się na pewno do domu, na kanapę, do bloku.
Natomiast do końca?
Niekoniecznie może do domu na kanapę, w tym sensie, bo mieszkać Weimary wszystkie lubią w domu, ale niekoniecznie nadają się do leżenia na kanapie. One potrzebują sporej dawki ruchu, konsekwencji, przede wszystkim rozsądnego prowadzenia. Są szalenie inteligentne, więc tak jak czytałaś w tym poście, to obraz rzeczywiście źle prowadzonego Weimara. Otwieranie drzwi, szafek, innych cudów, zupełnie jakbym widziała problemy, które często ludzie zgłaszają właśnie przyjeżdżając z tymi pieskami. Natomiast kupując pieska z takiej linii wystawowej, możemy się spodziewać, że on godzinnym spacerem i porzucaniem jakiejś piłeczki czy bieganiem przy rowerze będzie spełniony, że tak powiem. Ale to są psy myśliwskie. Tutaj, jeżeli sobie nie poradzę ze szkoleniem, więcej szkody narobię w łowisku, w terenie czy wśród kur sąsiadów, niż wśród ludzi. Natomiast pracowałam też z owczarkami belgijskimi Malinois i tu sprawa ma się zupełnie inaczej, bo tu, jeśli sobie nie poradzimy, stanowimy realne zagrożenie. Ten pies właśnie już wykazuje cechy, o których mówił Tomek. On jest odważny, ale też broni terenu, broni właściciela, i problemy są już naprawdę zgoła inne i poważniejsze. Może się skończyć pogryzieniem i oby tylko tym.
A teraz właśnie te owczarki belgijskie Malinois stały się modne. Coraz więcej osób szuka, kupuje, nabywa. Co możecie o tym powiedzieć? Czy to jest rozsądny wybór, ten pies? Do stróżowania. Podejrzewam, że raczej są te psy kupowane do domu.
Obawiam się, że jeżeli ktoś kupi i nie ułoży belga do stróżowania, to może go któregoś dnia rano na własnym podwórku nie zastać, bo to bardzo skoczny pies i który potrzebuje ogrodzenia, myślę, nawet i 3-metrowego, jeżeli nie jest poprowadzony właściwie.
Nie ma ogrodzenia,
chociaż właściwie sobie też poradzi, bo one chodzą po siatce, one chodzą po płotach.
Nie ma ogrodzenia niemalże, którego belg nie pokona, Malinois, tak.
I bardzo samodzielny. Podejmie decyzję sam, kiedy uważa, że powinien zareagować. A obawiam się, że to zainteresowanie belgami, które są wspaniałą rasą, wynika z tego, że ludzie oglądają po prostu filmiki w internecie. Im się bardzo podoba to, co te filmiki pokazują, bo Belgi są rzeczywiście poprowadzone...
Się kojarzy z psem, żołnierzem takim.
Tak, super.
Wiele emocjonujących filmików, gdzie się żołnierze witają ze swoimi Belgami, gdzie te psy atakują, gdzie pokonują przeszkody, wchodzą na drzewa, biegają po krawędzi
wszystko
muru.
Wszystko w ekspresowym tempie. Bardzo oczywiście. To się ludziom podoba, tylko właśnie nie zdają sobie sprawy, że to jest codzienna praca wykonywana godzinami. Jest to pies niezmiernie trudny. Ja swojego pierwszego belga dostałam po blisko 15 latach pracy z psami, zawodowej pracy, dzień w dzień. I nie był to naprawdę łatwy kawałek chleba, że tak powiem. Był to pies z służby, przyszedł do nas roczny. Jak przyjechałam z kursu do domu na jeden weekend, to jak wróciłam z powrotem na kurs, okazało się, że w końcu mojej suki są 3 miski. Ją można było nakarmić, ale już nawet pustej miski nikt nie potrafił jej zabrać. To proszę sobie wyobrazić, to była suka pozostawiona pod okiem instruktorów. Jak zaborczy pies ten potrafi być, jak bardzo zżyty z jednym tylko właścicielem. I gdzie takiego psa przeciętnemu Kowalskiemu można polecić, to trudno sobie wyobrazić. Ja tego psa bardzo chciałam mieć w służbie, natomiast do dziś nie zdecydowałabym się mieć go w domu. Nigdy. Uważam, że nie jest to pies rodzinny.
Ale czy w ogóle można się sugerować filmami? Bo czy to nie jest tak, że oglądając te filmy, niektórzy być może myślą sobie, że ten pies ma to wczytane, czyli że on po prostu jest taki mądry. Często nawet tydzień temu poruszaliśmy w audycji kwestię, że no, mój pies jest głupi, a twój jest bardzo mądry i ja też bym chciała mieć takiego mądrego jak ty.
Często jak przychodzą do mnie ludzie z pieskami i opowiadają o kłopotach, które psy im sprawiają, przytaczam porównanie. Czy spodziewasz się, że dziecko, które jest owocem związku dwojga profesorów, urodzi się i umie tabliczkę mnożenia i tablicę Mendelejewa? Jeśli nikt nie nauczy tego dziecka, nie będzie umiało. I możesz kupić psa po wybitnych rodzicach, jeżeli nie dasz mu odpowiedniej szkoły, nie spodziewaj się cudów. On może być bardziej podatny na szkolenie, ale na pewno nie rodzi się umiejąc komendy, bo takiego czegoś nie ma.
Czyli te komendy w szkoleniu...
O mądrości pies. Tych psów użytkowych to można mówić w zasadzie o sposobie, z jakim one sobie, jak one sobie radzą z problemem jakimś. Na przykład przy ukryciu jakiegoś ulubionego przedmiotu, piłeczki, aportu takiego psa w trudno dostępnym miejscu. I jak wiemy, wszystkie psy lubią piłeczkę bawić się, tak? I na przykład taki użytek, on już powinien mieć takie cechy wrodzone, gdzie on będzie dążył do tego, żeby znaleźć sobie ten aporcik, ale jak on pokona problem, to jest bardzo ważne. Każdy pies będzie chciał go znaleźć, ale czy ten pies będzie, nie wiem, jakieś niemożliwe rzeczy do wykonania robił, próbował na przykład, no nie wiem, ze sterty opon wyciągnąć piłeczkę, wyciągając te opony, czy nie wiem, czy po prostu przebijając się, a po użytku już widać, że te psy mają takie, no tego nikt ich nie nauczył, ale mają takie cechy, że już zaczynają...
Nie poddają się też.
Tak, nie poddają się, kombinować zaczynają. Ja taki eksperyment zrobiłem, gdzie były cztery opony, czy pięć, jedna na drugiej i pies widział, tam wrzuciłem piłeczkę. I ten użytek po prostu najpierw, on wiedział, że tam jest ta piłeczka, on najpierw sobie obchodził te opony, zobaczył, co się dzieje. Na darmo tej swojej siły i kondycji nie wyczerpywał, tylko po prostu jedną oponę zdjął zębami, zobaczył, że już jest bliżej, aha, drugą zdjął zębami, a w trzecią się wbił i wyciągnął piłeczkę jeszcze... zadowolony, tak?
Ale tego nie był uczony wcześniej.
Nie. No i właśnie o tej mądrości, tej inteligencji, o tym sprycie można mówić, że mają te psy użytkowe.
O tej zaciętości, o tym, że one się nie poddają. One potrafią godzinę, tak. Dwie, trzy pracować i one się tym nie nudzą. Pies, który jest spokojny, ma temperament właśnie takie uosobienie spokojne, on chwileczkę spróbuje, a dobrze, nie da się sięgnąć takiej piłki, poddam się. A ten użytkowy będzie po prostu z coraz większym szaleństwem i z coraz to nowszym pomysłem próbował, jak to zdobyć. I dlatego tak trudno jest je wychowywać, bo właśnie one dążą do celu. Czyli jeżeli za cel sobie wzięły, że wyjdą przez bramę, gdy właściciel tego nie chce, to wyjdą. Jak nie górą, to dołem, coś wymyślą. Powinny trafiać naprawdę w ręce doświadczonych ludzi.
Joanna, czy twój pies jest psem użytkowym, Zefir?
Tak. To jest owczarek niemiecki z linii użytkowej. Ja może tutaj dodam do tego, co powiedzieli przedmówcy, troszeczkę z innego aspektu. Generalnie psy zostały domówione przez człowieka po to, żeby gdzieś tam służyć, tak? Człowiekowi w określonych różnych zadaniach. I wyodrębniono różne rasy użytkowe, tak, właśnie myśliwskie, czy takie towarzyszące człowiekowi jak owczarki, czy rasy towarzyszące stricte, tak, jakieś tam Shih Tzu, tak, i Maltańczyki, które tylko towarzyszą, po prostu są. Jeżeli chodzi o owczarki niemieckie, bo tu się może na nich skupię, bo interesuję się rasą już kilkanaście lat, są podzielone na nieoficjalnie są podzielone na dwie linie. Linię wystawową, eksterierową i linię użytkową, tak? Tak zwaną właśnie pracującą. I przyjmuje się, że linia pracująca jest wtedy, kiedy występują w rodowodzie to chyba do czterech pokoleń wstecz psy pracujące, tak? Czyli psy, które pracują użytkowo, tak? No przypuśćmy w służbach i tak dalej. Lub które mają, lub psy sportowe, które mają w rodowodach do czterech pokoleń zdane egzaminy i po trzy, tak? Czyli tą próbę pracy psa użytkowego, która składa się z tropienia, z obrony oraz z posłuszeństwa. I mój owczarek posiada taki rodowód, jest psem z linii pracującej. Co jeszcze warto dodać, tutaj Basia mówiła wcześniej właśnie, że te psy z linii pracujących i wystawowych się bardzo różnią od siebie. I u owczarków niemieckich bardzo to widać, tak? Owczarki wystawowe to są te z tymi niskimi, tak się mówi, zadami, tak? Które gdzieś tam powłóczą tymi tylnymi nogami, co też tak nie jest do końca prawdą, bo są po prostu tak ustawiane też, więc te zdjęcia też tak wyglądają po prostu, ale to są owczarki praktycznie o czarne podpalane, czaprakowate tak zwane, z tym takim siodłem na plecach, o takiej maści. To są owczarki, które oczywiście też są rasą użytkową, no bo owczarek niemiecki jest stricte rasą użytkową, tak? On został wyhodowany po to, żeby pomagać człowiekowi, a że wyhodował się pies bardzo, bardzo wszechstronny, dlatego robi tyle rzeczy. Zaczął od owiec, a skończył tak naprawdę tutaj jako pies bardzo, bardzo podatny na szkolenie, więc pracuje w służbach i nie tylko.
Ale często kończy jako pies typowo stróżujący, który ma po prostu pilnować posesji.
Niestety, ponieważ owczarek niemiecki jest psem ściśle współpracującym z człowiekiem. To nie jest pies, którego można zostawić w ogrodzie i żeby on sobie tam stróżował. Generalnie jest tak, że tam, gdzie jest owczarek niemiecki w ogrodzie, taki, no niech powiem, eksterierowy, tak, który jest zostawiony sam sobie, po prostu dziamga, jak ja to mówię, tak, on bez przerwy szczeka na wszystko i to nie jest, on nie szczeka dlatego, że on broni, tak, on szczeka z nudów. On szczeka z nudów, wpada we frustrację, wpada w histerię z tych nudów, szczeka na wszystko ujada i z tego jakby bardzo szybko rodzi się agresja. I z takim pieskiem niestety już potem ani na spacer za bardzo tak nie można wyjść, ani do weterynarza, ani za bardzo kogoś puścić na podwórko, albo takie pieski wychodzą raz w tygodniu, tak w niedzielę z właścicielami i po prostu ciągną na smyczy, widać takie obrazki, ciągną na smyczy, dziamgają, po prostu rzucają się na wszystko, co się rusza. Więc tutaj chciałabym tylko uczulić tak, że to nie tylko z owczarkami użytkowymi należy pracować, ale z owczarkami z linii tak wystawowych również, bo to jest w ogóle rasa użytkowa i te psy potrzebują pracy, potrzebują wychowania. Jeżeli chodzi o linię użytkową, no to tak jak mówili tutaj właśnie moi przedmówcy, no to jest pies, który już jest genetycznie obciążony jakimiś cechami, tak? Bo pamiętajmy, że psy dziedziczą cechy charakteru, dziedziczą agresję, dziedziczą lękliwość, tak? Dziedziczą pasję do aportu, dziedziczą pasję do tropienia i tak dalej. Te cechy się układają w miotach różnie. Tak jak mówił Tomek, jedne lepiej tropią, inne są bardziej agresywne, są lepsze do obrony, inne znowu mają te dwie cechy, inne nie mają cech wcale, tak? Więc tutaj jakby to się rozkłada różnie w miocie. W każdym razie te psy już rodzą się z odpowiednimi popędami i jeżeli my tych popędów, tak? Tego popędu łupu tak zwanego, tak? Czyli tego popędu zabawy, aportu, obrony nie wykorzystamy odpowiednio, nie ukierunkujemy go, tak, czy w sposób taki, że pies pójdzie do służby i tam będzie się spełniał, tak, czy w sposób sportowy, tak jak to ma miejsce u mnie akurat, no to możemy mieć problem. Poważny.
W jaki sposób ty ukierunkowujesz swojego psa?
Ja mego psa kupiłam do sportu. Poprzedniego psa też miałam owczarka, to był owczarek eksterierowy, z tej linii eksterierowej. No już to była starsza suka, więc, a już troszeczkę siedziałam w szkoleniach, więc stwierdziłam, że tak, to już jest czas na użytka, bo wcześniej się nie zdecydowałam. Po prostu wiedziałam, że mogę sobie nie poradzić z takim psem. No stwierdziłam, że z tym bagażem doświadczeń, jaki mam, więc myślę, że to już jest czas na użytka. No i okazało się, że w hodowli, którą gdzieś tam obserwowałam wcześniej, akurat są szczeniaki, no i przyszło co do czego i miało nie być psa, 3 tygodnie jest pies. Jest szczeniak. No i co? Od początku, co mi się podobało u tego szczeniaka, u Zefira, to, że on po prostu by cały czas pracował. O ile u Aiszy, też ona się szkoliła już potem jakby na sportowo w wieku 8 lat zaczęła, więc też późno, tak? Ale gdzie u niej musiałam jakby motywować ją do pracy, tak? Ona miała jakby ten łup na zabawkę miała bardzo, bardzo słaby, a jeżeli już miała, no to po to po prostu, żeby wziąć albo uciec z tą zabawką, aby ją po prostu pilnować, tak? Jako zasobu. A on po prostu, wystarczyło na niego spojrzeć i on już był cały gotowy, tak? I tak jest do tej pory. Musiałam tą cechę troszeczkę jakby przypiłować, troszeczkę go utemperować, ponieważ też nie chciałam, żeby było tak, że on mi nie daje żyć. Zresztą wiesz, byłam w ciąży tak w tamtym roku, więc też szkoliłam się praktycznie z nim do ostatniego dnia, w dzień porodu, tak szykowałam się, żeby jechać na pokaz szkolenia. Tak, ale pojechałam na porodówkę, Zefir został w domu. No i całe szczęście, że przez te 2 lata udało mi się zastosować u niego taki wyłącznik, tak, pracy, tak, czyli ten pies umie odpoczywać w domu, wie, że przychodzi do domu i w domu nie ma żadnego łażenia z piłką, piszczenia, proszenia mnie, szarpania i tak dalej. W domu jest po prostu wyłączony, tak, jest odpoczynek i tutaj nie ma prawa tutaj nam zawracać, że tak powiem, gitary, nie, ale to też była praca, nie tylko wychowawcza, ale też szkoleniowa. No idziemy w stronę sportu, tak? Trenujemy obedience, czyli posłuszeństwo sportowe, szykujemy się na zawody. No jak będzie, czas pokaże.
Czyli okazuje się, że właściwie w tej chwili w polskich domach są psy, również te użytkowe, ale niekoniecznie my jako właściciele możemy sobie w ogóle zdawać z tego sprawę.
Jest,
i teraz jeszcze chciałam dokończyć, że te zachowania psa, na przykład właśnie to, że ciągle coś kradnie, że ciągle gdzieś podkopuje, że ucieka, odbieramy w bardzo negatywny sposób. Nie myślimy o tym tak, że mamy po prostu psa, który ma niezwykły potencjał.
Właśnie, jest bardzo wiele raz i ludzie kupują często pieska, bo im się po prostu podoba, albo bo jest duży, albo bo jest mały, albo bo ma długi włos, albo bo zobaczą mnie tej porze w jakimś filmie i się zakochają, jak moda była swego czasu na dalmatyńczyki. Swoją drogą bardzo trudne psy. Po filmie 101 dalmatyńczyków, ale abstrahując od tego, kupują ludzie jamnika do miasta, do bloku, bo jest malutki. Ale nikt nie myśli, że jamnik został stworzony do samodzielnej pracy na noże. I on ma tam sobie puszczony ze smyczy sam poradzić. Nie poddaje się komendom, po prostu pracuje i podejmuje decyzje. A potem są zdziwieni, że jeżeli to jest działeczka, to przeryje im ją dokumentnie. Jeżeli jest to spacerek w parku, piesek sobie pójdzie samopas, bo podejmie jakiś trop i choćbyśmy go wołali, choćbyśmy dawali smakołyczki czy rzucali piłeczkę, jamnik niekoniecznie jest tym zainteresowany. Kupują bigla. Wydaje im się, że jest to taki cudowny piesek. Ani duży, ani mały. Krótkowłosy, ładny, cudowny. Do miasta, ładny, do bloku. A nikt jakoś nie... Może nikt obraża ludzi, ale większość nie sięgnie gdzieś do tego, do czego ten pies został stworzony. Przecież one wielką sforą biegają na polowania. Nieodwołalny pies, który biegnie puszczony ze smyczy przed siebie, co gorsza z bardzo kiepskim zmysłem orientacji, w związku z czym bardzo często gubi się właścicielom. I przeciętny właściciel bigla raz na miesiąc, raz na dwa szuka swojego psa, aż pewnego dnia go nie znajduje, bo albo został gdzieś przejechany, albo skradziony, albo zagryziony. I takich historii jest wiele. Po prostu warto by było, zanim pieska kupimy, popatrzeć bardziej do czego szukamy, czy właśnie jak wspomniałaś, na kolanka, to kupmy shih tzu, a nie jamnika. Chcemy, żeby z nami biegał, no to kupmy sobie owczarka, kupmy sobie wyżła i będziemy mieli z kim biegać na jogging. Ale nie kupmy podobnych gabarytów boksera, bo on już w taką pogodę jak dzisiaj sobie nie poradzi, ponieważ ma króciutki nos i mu będzie ciężko biegać kilometrami nawet na jogging z właścicielem. Po prostu trzeba myśleć od początku i potem w wychowanie tego psa minimum rok, najlepiej 2, włożyć porządnej pracy i będziemy mieli na zasadzie, czym skorupka za młodu nasiągnie. Będziemy mieli przez następne 10 lat świetnego towarzysza, ale jeżeli przez pierwsze 2 lata zostawimy psa samemu sobie, przez kolejne lata i my, i pies będziemy się ze sobą męczyć, niestety.
Ale wciąż zwracamy uwagę na wygląd psa, czyli tak, ciągle pokutuje to, że pies musi być po prostu przede wszystkim ładny, a resztę to jakoś się dostosuje. Takie mam wrażenie ciągle.
To prawda.
No tak, tak jak już kiedyś wspominałem o haskich, tak? Fajne psy, podobne do wilka. Tylko też nikt nie poczyta, nie sprawdzi, do czego, skąd się ta rasa wywodzi, że to są psy pierwotne, że one służyły w zasadzie do ciągnięcia sanek i ich podstawowym zadaniem jest pokonywanie kilometrów najlepiej pod jakimś tam obciążeniem. Tak. No i są przypadki, że jak haski ucieknie, a jeszcze jak na podwórku są 2 haskie, no tak, one uciekną, to potrafią tam sobie hulać po okolicach bliższych lub dalszych, tam miesiąc, półtorej. I w ogóle dobrze, jak wrócą.
Czy można wymienić rasy, które po prostu mają w genach zakodowaną pracę? Czy to jest tylko tak, że niektóre osobniki tej danej rasy mogą być psami użytkowymi? Chodzi mi o taką poradę właśnie dla przyszłych właścicieli, jakie psy mogą po prostu w przyszłości sprawiać problemy ze względu na tą cechę psa pracującego.
Czytajmy przede wszystkim wzorce ras, przeznaczenie tych ras.
Charakterystykę.
Tak. Każde psy są mniej lub bardziej opisane w jakichś poradnikach, w internetach. Wszędzie można przeczytać, czy piesek został stworzony właśnie do szukania, do stróżowania, do ciągnięcia sanek, do pracy w służbie, do siedzenia na kolanach, do aportowania z wody. Znajdźmy tego, który będzie nam odpowiadał i dopiero potem wśród grupy chociażby, bo psy podzielono na 10 grup, chociaż wśród grupy wybierzmy tego, które nam się najbardziej podoba, ale przede wszystkim pokierujmy się charakterem psa dostosowanym do tego, co my mu możemy zapewnić i jaki my tryb życia prowadzimy.
Proszę, załóżcie słuchawki. Mamy telefon do audycji między nami zwierzętami. Chwileczkę jeszcze poczekamy na słuchaweczki. Halo, dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam. Nazywam się Maciej Łaza. Jestem z Podgorzowa Wielkopolskiego i zawodowo zajmuję się szkoleniem psów. Mhm. Może tak brzydko powiem, chyba z 16 czy 17 lat. Powiem szczerze, ogromnie dziękuję, że słyszę wreszcie jakieś mądre słowa, jakąś mądrą dyskusję, bo pracuję z psami, ale to nie pies jest problemem, tylko zawsze właściciel. I to, co państwo mówicie na temat niedopasowania charakteru między właścicielem a psem, brak oczekiwań, niezrozumienie tego psa, to jest naprawdę... Tą audycję powinniście puszczać przynajmniej 3 razy dziennie. Ja wiem, że to może brzmieć troszeczkę taki gol samobójczy w moim kierunku, bo żyję ze szkolenia psów i z tłumaczenia ludziom, ale niestety zła strona jest tego taka, że ile by człowiek nie starał się tym tłumaczyć ludziom, co robią źle, między innymi w tej chwili wracam od wyżła weimarskiego, ile by się człowiek nie tłumaczył, co powinni robić, jak powinni spełniać oczekiwania tego psa, to ludzie dalej wiedzą swoje, dalej kupują, tak jak państwo mówicie, psy niedopasowane na wygląd, względu na urok, bo ja zawsze klientom tłumaczę, jak widzicie labradora, chcecie labradora, idźcie na ulicę, zobaczcie. Będziecie widzieli 10 labradorów, 9 ciągnie na smyczy swoich właścicieli, jeden nie ciągnie. Jest albo stary, albo chory, albo jedno i drugie. Generalnie ciężko jest pokazać ludziom, ludzie, tak jak państwo mówicie, nie sięgają nawet do jakichś źródeł, do czego pies był, po co, na co, co trzeba z nim zrobić, a już właśnie przekleństwem są linie pracujące. Zwykły Kowalski naprawdę nawet sobie z niepracującym wyżłem, przypuszczam, weimarskim nie radzi. Także bardzo państwu dziękuję za audycję i oby częściej tego typu audycje i oby bardziej tego ludzie słuchali.
Zobaczymy, dziękujemy bardzo za telefon. No właśnie, wracajmy do tematu. Czyli jeżeli w hodowli pojawiają się psy, które wykazują takie cechy, no to one potem idą w świat, bo przychodzą klienci. Nie zawsze do hodowli takich, które by kierowały się powiedzmy jakimś zdrowym rozsądkiem, ale przy Mówmy się szczerze i powiedzmy to sobie, że bardzo dużo jest takich hodowli, gdzie chodzi o to, żeby sprzedać psa, a zwłaszcza owczarki niemieckie. Joanna, patrzę na ciebie, bo te psy są tak niezwykle popularne w Polsce.
Bardzo niestety. Że
na wsi, gdzieś gdzie ktoś ma posesję, gdzie ktoś ma firmę, gdzie ktoś ma sad, prawda? Za chwileczkę jest potrzeba, żeby tam był owczarek niemiecki, który będzie stróżował. Czyli to będzie pies, który jest skazany praktycznie na samotność.
Tak, niestety skazany na samotność, a jak to już mówiłam wcześniej, to jest pies ściśle współpracujący z człowiekiem. Siedzę już na forach różnych owczarkowych, teraz już mniej, ale już kilkanaście lat i generalnie przychodzi nowy użytkownik, tak, kupujemy dom, chcemy owczarka i tak dalej. Po co ci owczarek, tak, co będziesz z tym psem robił? No na podwórko, tak, żeby mieć alarm i tak dalej, nie? Więc tutaj tłumaczeń oczywiście właścicieli owczarków jest i miłośników jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Co powinien z tym psem robić i tak dalej, jakim psem jest owczarek? Osoba oczywiście nie przyjmuje do wiadomości, pół roku później jest lament, tak, bo nie mam ogrodu, nie mam psa, ugryzł mi dziecko, ugryzł sąsiada i tak dalej.
Jana, uściślimy też, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o takie owczarki, które są z hodowli, które mają za sobą dobrych przodków, ale są też po prostu psy, które są w typie, tak?
Tak,
czyli po prostu takie a la owczarki niemieckie.
No to jest większość tych psów. Niestety owczarki są bardzo zepsutą rasą. One są zepsutą rasą pod względem i zdrowotnym, i niestety psychicznym. Tutaj te pseudohodowle tak zwane, które kojarzą psy ze sobą, nie patrzą na dobór pary hodowlanej, tak? Dla nich musi być owczarek pies i owczarek suczka, tak? I już można robić, że tak powiem, hodowlę, tak? I niestety popyt na takie psy za tak zwane 500 zł jest bardzo, bardzo duży. Ci ludzie zawsze mówią, nie, ja nie potrzebuję rodowodu. Po co mi jest rodowód, tak? Ale jakoś nie można przetłumaczyć tym ludziom, że ten rodowód to tak naprawdę nie jest papier po to, żeby się pochwalić, tak? Tylko, że w tym papierze są zawarte bardzo ważne informacje. Jakie psy, z jakim wyszkoleniem i z jakim zdrowiem były przodkami naszego psa, czyli to, co nasz pies może dzięki tym przodkom zyskać, tak?
I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Halo. Dobry wieczór.
Jest już pan na linii. Słuchamy. Czy to jakieś pytanie do gości?
Wiesław, na Wiesław. Nie, no ja chciałem po prostu podzielić się jakimiś moimi obserwacjami o psach. Ponieważ mieszkam w leśniczówce i tych psów od 40 lat tu miałem chyba 10 albo 15 i cośkolwiek o nich wiem. Dużo tutaj jest, bo ludzie wyrzucają te psy na moim terenie z samochodu po prostu albo same się gdzieś tam łąkają. I miałem takie przypadki, że kupowałem też te owczarki na giełdzie, ale to miałem takich chyba dwa takie psy i to nie bardzo z nimi szło nawiązać kontakt, ale był taki jeden przypadek kiedyś w lesie, ktoś wyrzucał albo zabłąkał się pies, duży owczarek, może nawet to nie był owczarek, ale może nawet większy jak owczarek, nie wiem jak to była krzyżówka, bardzo duży pies, ale przypominał owczarka. Miał zadzierzgniętą obrożę na szyi, także nie mógł prawie zaszczekać. I on błąkał się koło naszego domu, leśniczy, myśliwy. Nawet planowaliśmy, żeby go zastrzelić, bo sami żeśmy się go bali. Ale któregoś dnia on przyszedł do nas tutaj. I miał oprócz tej obrozy taki kawałek łańcucha. I ja mu zdjąłem to wszystko i nakarmiłem. Ten pies miał, ja nie wiem, może więcej jak rok, półtora, więcej nie miał. I on został u nas przez 10 lat. Ja wierniejszego przyjaciela w życiu nie miałem. Te wszystkie kupione to były głupie takie, że aż przykro patrzeć, a ten to był wspaniały przyjaciel. Ja mogłem mu, proszę panią, wyciągnąć język. Do łokcia rękę mu wsadzałem do tej wielkiej paszy, on mnie nie ugryzł.
Ale po co pan wsadzał?
No tak się bawiliśmy. Przewracaliśmy się i tak się bawiliśmy, nie?
Taka zabawa była.
Taka zabawa była, no.
Jak miał na imię? Czy ma?
On miał na imię Tygrys.
O, bardzo ładne imię.
No. I jeszcze więcej powiem. Teraz jeszcze, on zdechł oczywiście, tam po jakimś czasie go pochowałem. 3 lata temu z Zielonej Góry przyjechał czerwony samochód i wyrzucił suczkę małą. Taką kundelkę roczną. Na śląskich, na zielonogórskich numerach, bo sąsiad mi to mówił, że taki samochód był. No, jestem mi do dzisiaj wdzięczny. Takiej wiernej suczki jak ona. Ona też po lesie się błąkała. Ja ją po paru dniach tutaj przywołałem i dałem jej suchego chleba. Ona pół chleba suchego zjadła w mig. I tak wierny pies, jak jest do dzisiaj, to tak jak tamten tygrys. Także nie kupujcie psów, idźcie po te biedne schroniska. One są najwierniejsze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aczkolwiek też jest tak, że ktoś może mieć psa kupionego w hodowli i może mieć też psa właśnie zaadoptowanego ze schroniska. Myślę, że te psy pana, pan już się rozłączył, miały tyle szczęścia, że gdzieś tam błąkając się właśnie natrafiły na tą leśniczówkę i znalazły tam swoją przystań. nie wiem, czy te psy były użytkowe, czy nie, ale wracając do tutaj naszego tematu, do psów użytkowych, ciągle myślę o tym, żebyście jeszcze spróbowali wyjaśnić, jaka jest różnica właśnie między takim pieskiem domowym, który może być owczarkiem niemieckim również, czy nie, a psem użytkowym. Tak, żeby może zapadło to jeszcze w pamięć.
Myślę, że ta chęć do pracy, tak, o której mówiliśmy wcześniej, ten, jak to się mówi w żargonie, ciąg na bramkę w wykonywaniu zadań.
Ciąg na bramkę.
Tak. Ten spryt, którym są obdarowane przez naturę, tak.
Ale czasami ja też znałam kundelki, które były bardzo sprytne.
No ale tak jak mówiliśmy wcześniej, te kundelki też mogą być użytkowe, tak? I często są.
Z kundelkami to jest tak, że one jak się tam dobierają w pary, to te najlepsze geny, tak, one idą i się uwidaczniają u tych piesków, a niestety w takich psach rasowych to człowiek dobiera parę hodowlaną, tak? I niestety tutaj czasami jest tak, że no, pomimo chęci gdzieś tam, no tych cechy, które chcemy, żeby się uwidoczniły, się wcale nie uwidocznią, tak? A tutaj u kundelków myślę, że te geny najlepsze wygrywają, po prostu dlatego te kundelki się mówi tak, że zawsze są takie zdrowe, długo żyjące i takie mądre. U nas na szkoleniach powiem tylko, że kundelków jest masa i naprawdę inteligencją, swoją sprytem naprawdę czasem przewyższają te, które zostały stworzone do pracy.
Ale też są takie hodowle, czy tacy hodowcy, którzy po prostu krzyżują psy. I wiecie państwo, jakie te psy mają cechy? No, na przykład może być też tak, że te cechy są paskudne i tak de facto nie chcielibyśmy takich psów mieć koło siebie.
Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia hodowcy, bo hodowlą zajmuję się bardzo długo, że warto naprawdę, będąc przyszłym właścicielem psa, uważnie posłuchać, co ma nam do powiedzenia hodowca i jasno postawić hodowcy obraz pieska, jakiego szukamy. Dogadajmy się, rozmawiajmy. Nie można tak robić, że przyjeżdża potencjalny nabywca psiaka do hodowli. O, ten pierwszy do mnie podbiegł, jego biorę. Bardzo często ludzie chcą tak zrobić. Jaki miły, jaki odważny. Albo mnie od razu polubił. Ojej, jaki fajny. Zazwyczaj ten pierwszy jest najodważniejszy i najtrudniejszy. Jeżeli by przyjechał akurat Tomek do mnie po tego psa, to bym nie miała obaw. Ale jakby przyjechała przeciętna rodzina z dwójką dzieci, to zastanawiałabym się, czy dadzą sobie z takim pieskiem radę. Ale dlatego ważny jest ten dialog. Jasno powiedzieć, czego szukamy. Zaufajmy hodowcom. Nie żałujmy jednak, mimo tego, co pan mówił o pieskach ze schroniska, też jestem jak najbardziej za tym, aby adoptować psy, ale one się nie dla każdego nadają.
Basiu, ale czy te psy właśnie ze schroniska, czy nie powinniśmy kierować się podobnymi zasadami, jeżeli byśmy wybierali psa z hodowli, czyli patrzeć po prostu na charakter, na to, jaki ten pies jest, o ile oczywiście możemy poznać jakąś część jego historii, prawda?
No właśnie, właśnie w hodowli mamy tę przewagę, że my znamy przodków tego psiaka. My wiemy, czego po rasie i do tego linii, którą prowadzi rasa, możemy się spodziewać. A w schronisku trafiamy poniekąd na loterię. Bo piesek, który nawet w schronisku może się wydawać spokojny i miły, w domu okaże się, że jest z niego niezły diabeł, bo w schronisku stłumiony wśród wielu psów był grzeczny, spokojny i miły. Ale w domu raz drugi, w rękach jeszcze jakiś na przykład starszej osoby czy dzieci, tu mu pozwolą spać na kanapie, tam pogonić jakiegoś ptaszka i okazuje się, że ten miły, spokojny piesek robi się postrachem osiedla. I trzeba naprawdę uważać, jakiego pieska bierzemy i skąd, żebyśmy umieli nad tym psem zapanować. Na pewno najłatwiejszym rozwiązaniem jest kupienie psa z hodowli, bo wiemy, czego się spodziewamy. Wiemy, jakiego psa szukamy i co możemy dostać. Polecam też naprawdę przeszukanie wielu hodowli w dużym obrębie. Nie patrzeć, że jadę do hodowli, która jest mi najbliżej. Nie patrzeć, że muszę zapłacić może 500 zł więcej czy 500 mniej, bo pamiętajmy, że kupujemy tego psa na 10 lub 15 lat. To jest naprawdę jedyny sposób, żeby kupić przyjaciela za pieniądze, więc chyba nie ma na co żałować. Wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie rozmowa, dialog i wtedy wiem, na co trafiam. Czy trafiam na użytkowego, czy na spokojnego psa.
Janna, ty pracujesz z Zefirem od Szczeniaka i mogłabyś powiedzieć, co szkolenie wnosi w relację pies-człowiek I no bo ktoś może na przykład teraz nas słuchać i pomyśleć sobie, ja swojego psa nie szkolę i jest wszystko dobrze, on w ogóle wie, jak ma się zachowywać, nie psoci, nic się złego nie dzieje. I chciałam cię też zapytać, ile ty właściwie czasu poświęcasz dziennie swojemu użytkowemu owczarkowi niemieckiemu?
Taka osoba, która mówi, że nie szkoli i jest dobrze, to uważam, że po prostu trafiła na takiego psa. No bo to nie jest tak, że te psy nie potrzebują. Tak jak mówiłam w poprzedniej audycji, ja uważam, że każdy pies powinien, jak kiedy trafia do domu, powinien przejść szkolenie podstawowe. Tak jak człowiek chce jeździć samochodem, ma prawo jazdy, tak człowiek, który chce posiadać psa, powinien go wyszkolić. Ja poświęcam dziennie mojemu psu, no czasem mniej, czasem więcej, ale to wszystko, mój pies ma już 2,5 roku, ale ten pierwszy rok, 2 lata tak naprawdę były bardzo intensywne. Szkolenie typowo, stricte z posłuszeństwa sportowego, no to było kilka godzin w tygodniu, plus codziennie każdy spacer, który robiliśmy, to było też szkolenie, tak? Więc tutaj ułożenie mojego psa zajęło mi bardzo, bardzo dużo czasu.
A spacer ile tak mniej więcej trwa?
Oj, różnie. Spacer różnie potrafił trwać 4 godziny. Teraz wiadomo, idę z wózkiem, więc sobie spacerujemy 2 albo 3 tam po lesie, gdzie wjadę wózkiem. Ale taki spacer, powiem tylko, że to nie załatwia sprawy, bo to po takim spacerze tak naprawdę mój pies dopiero jest gotowy jakby do treningu sportowego, że tak powiem, tak? Bo na treningu sportowym mniej fizycznie jakby pracuje, więcej głową w tym posłuszeństwie, tak? Więc tutaj, kiedy zabieram mojego psa jakby niewybieganego na trening sportowy, to mam niestety tutaj problem z wokalizowaniem, tak? On jest po prostu nieokrzesany, szaleje, nie złapie piłki, tylko złapie mnie w rękę i to ugryzie z całej siły, tak? I on się nie patrzy. Mogę go skrzyczeć, tak? Mogę być na niego zła, po nim to spływa zupełnie. On w ogóle nie jest wrażliwy na moje emocje. Więc tutaj też trzeba to powiedzieć, że to są twarde psy i na takim zwykłym szkoleniu mogą sobie, tak, przeciętni ludzie, którzy nie mają jakiegoś tam pojęcia o szkoleniu, nie mają trenera gdzieś przy boku, mogą sobie po prostu z takimi psami nie poradzić.
Mhm. A co wnosi to szkolenie w waszą relację? Czyli właściwie tak wynika z tego, że przede wszystkim to, że w jakiś sposób tylko go kontrolujesz. A co z więzią?
Tak, no jest oczywiście kontrola, tak, bo pies jest posłuszny, więc ja mam jakby też spokojną głowę, mogę sobie wyjść z nim na spacer i puścić go ze smyczy i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj też poprzez szkolenie pamiętajmy, że rodzi się ta więź i ten kontakt, tak, z przewodnikiem, bo co jest bardzo ważne w szkoleniu psów, co chciałam powiedzieć. Nie ma szkolenia psów bez więzi, bez kontaktu, tak? Ja to nazywam na szkoleniach kontakt z bazą, tak? Że dopóki ty nie masz tego kontaktu z psem, nie masz zbudowanej relacji, to wszystko, co twój pies umie technicznie, tak? Techniczny siad, techniczny waruj, techniczny skok przez przeszkodę, czy techniczne przyniesienie koziołka aportu, tak? To wszystko ma się nijak do tego, jeżeli nie masz z tym psem zbudowanej więzi, relacji. Przez takie szkolenie, przez nagradzanie, tak? Przez wspólne spędzanie czasu ta relacja się tworzy i to jest jakby podstawa do tego, żeby to szkolenie było efektywne. Bo tak jak powiedziałam, ja mogę sobie nauczyć psa gdzieś tam bez rozproszeń różnych technicznych rzeczy i on będzie to robił niemalże jak w cyrku, ale bez tej relacji, bez tego kontaktu, kiedy wyjdziemy w miejsce, gdzie są rozproszenia, kiedy wyjdziemy, że tak powiem, w miasto, tak, to on będzie miał, że tak powiem, gdzieś, tak? On jest uczony tego, że tutaj u mnie, tak, przy moim boku jest wszystko, co jest najlepsze. Już od szczeniaka, tak? U mnie jest jedzenie, u mnie jest zabawka, u mnie jest pogoń za tą zabawką, tak? Ze mną jest wspólne polowanie, ze mną jest wspólne tropienie, tak? Czyli ten pies już jakby na własną łapę nie potrzebuje sobie atrakcji zapewniać poza bramą, czy odpięty ze smyczy, uciekając do innego psa, tak? Bo on wie, że to wszystko, co zapewniłby sobie sam, jest u mnie, więc on po prostu nie ma takiej potrzeby.
Wiele osób uważa, że samo wybieganie na spacerze wystarczy. Wystarczy, powiedzcie. Na koniec jeszcze parę słów.
Zależy z jakim psem, tak? Jeżeli mówimy o psach użytkowych, to nie wystarczy. Ta więź też się rodzi poprzez zadaniowanie tego psa. Właśnie to jest ta cecha tych psów właśnie jest taka, że one lubią być zadaniowane. Jeżeli my spełniamy te wszystkie psie użytkowe zachcianki, ta więź, czyli spełniamy oczekiwania tego psa. Jest temu psu z nami dobrze. No i ta więź się umacnia, tak? Psy eksteriorowe tego mają mniejsze takie, tak? Tego nie mają. Mają mniejsze te wymagania co do tego ruchu, co do tej zabawy, co do tych zadań, które trzeba temu psu stawiać. I może wystarczy takie wybieganie się troszeczkę, gdzieś tam za jakimś patyczkiem pobiegają, nie? Może po podwórku troszeczkę pochodzą, tak? Ale też różne razy my wspomnieliśmy o tym stróżowaniu nieszczęsnym.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy stróżowanie jest zadaniem dla psa? Czy on rzeczywiście stróżuje?
To zależy.
Czy jeżeli go nauczysz, jeżeli to stróżuje. Nauczony, psy w zakładzie karnym na pasie, tak, stróżują, ale pies puszczony na podwórku pana Kowalskiego niekoniecznie.
Ale pies przypięty chociażby, no niestety łańcuchem,
nie,
albo w końcu.
Nie, to już nie ma mowy o stróżowaniu. Jeżeli pies jest przypięty łańcuchem, to jest taka szczekaczka. No. Ten pies ma ograniczone te pole swojego no, działania, tak, poprzez ten łańcuch. On się tam czuje po latach, pewnie już, no, ale wystarczy, że łańcuch odepniemy i różne dziwne rzeczy z takim psem się dzieją. Ten pies potrafi gdzieś się schować. Jak był taki agresywny i szczekający i pewny siebie, nagle bez łańcucha, on ucieka, chowa się.
Ale też potrafi mieć dziką agresję, ale ze strachu, która jest dopiero petardą. Agresja, i zazwyczaj te nieszczęsne pogryzienia, o których się mówi, są to pogryzienia, w których udział jest właśnie takich psów, które były albo w jakimś kojcu zamknięte, albo na jakimś podwórku, albo uwiązane na jakichś łańcuchach.
Oczywiście.
Wokół pełno bodźców, których te psy nigdy nie były w stanie
wszystko
stawić. Przejeżdżający samochód,
pokonuje,
krzyczące dzieci.
Jak pokonuje problem dany no pies, tak? Jeden agresją, jeden ucieczką, jeden jeszcze w inny sposób. Można ciekawą rzecz zaobserwować. Wystarczy czytać ogłoszenia, kiedy są szczepienia psów na wsi jakiejś tam. Mm-hmm. No i podjechać. Jest zrobione stanowisko, lekarz weterynarii, jeszcze jakiś pomocnik. No i co się dzieje? Ludzie przyprowadzają te psy i najczęściej to są właśnie takie, może teraz mniej mam nadzieję, ale kiedyś to były takie psy, które nawet nie miały ściąganego łańcucha, tylko z łańcuchami przyprowadzane były do tego stanowiska, do szczepienia. I tam było widać tak, zagubione psy. Wylęknione, agresywne, które nagle zaczynały gryźć swoich właścicieli. Przewracać, tak? Bo ten łańcuch długi, jak on uciekał, gdzieś tam się za nogę zaplątał, tak? Ja takie rzeczy widziałem. Bo jeszcze jak byłem dzieckiem, nawet brałem udział w takim czymś, tak?